Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Będą dodatki do ciepła, nowy mechanizm rozliczeń dla mieszkańców bloków proponuje rząd. Zamysł jest taki, że ceny ciepła nie mogą pójść w górę więcej niż o 40%. Dlaczego w aptekach na świecie i w Polsce brakuje niektórych leków? Jak na tle innych krajów wypada Polska? Jak tę sytuację zmienić? Kradniemy w sklepach na potęgę, alarmuje policja. Najczęściej łupem padają alkohole i drogie kosmetyki, a przy okazji poprawiają się nastroje konsumenckie związane z inflacją. Między innymi o tym wszystkim postaramy się porozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w studio dziś goście Roman Walasiński, prezes Swissmed, i Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Business. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od opłat za ciepło. Podwyżki cen za ciepło w założeniu już wcześniej miały wynieść maksymalnie 40% w porównaniu do rachunków sprzed roku. To założenie przyjętego jeszcze raz też wczoraj przez rząd projektu noweli ustawy autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Te przepisy, jeśli nic się nie popsuje po drodze, mają wejść w życie od lutego, a w dokumencie ustalono najwyższą możliwą skalę podwyżek na poziomie 40%, niezależnie od źródła ciepła dostarczanego przez miejscowe przedsiębiorstwo cieplne. Czy to panów zdaniem, no jeśli nowela ustawy wejdzie w życie, czy to ustabilizuje sytuację mieszkańców budynków wielorodzinnych, którym niektóre spółdzielnie podniosły opłaty za ogrzewanie w skrajnych przypadkach grubo ponad 100%. No, słyszałam, najbardziej skrajny przypadek to zdaje się nawet było 300%. Bogusław Wieczorek.
Jeśli mówimy o wzroście o 100-300%, to zawsze jest pytanie o tę wartość bazową, znaczy ile te spółdzielnie, czy ci odbiorcy płacili dotychczas, bo bardzo możliwe, że płacili poniżej rynku. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, no, na pewno to pomoże złagodzić ten szok inflacyjny. Akurat ta inicjatywa była zapowiadana już kilka miesięcy temu i podejrzewam, że w roku wyborczym jeszcze kilka takich usłyszymy. To na pewno pomoże przejść łagodniej przez ten czas wysokiej inflacji, ale z drugiej strony to oznacza też, że poziom zwiększonej inflacji będzie trwał prawdopodobnie dłużej. Znaczy zrobimy to łagodniej, ale dłużej. No, to jest jakaś kwestia zawsze wyboru.
To bardzo skomplikowana sytuacja. Z jednej strony mamy tutaj bardzo ważne potrzeby mieszkańców, naszych tutaj obywateli. Z drugiej strony globalne wyzwania, które przynosi nam życie, więc wydaje się, że tutaj trzeba jakoś miarkować rozsądnie te poczynania. No, rzeczą oczywistą jest, że konsekwencje i tak poniesiemy my wszyscy, a więc jeżeli są to dopłaty, to te dopłaty idą gdzieś z centralnego źródła. Jeżeli centralne źródło, mam tu na myśli budżet, jeżeli budżet, no to wiadomo, ten mechanizm tutaj pozyskiwania środków do budżetu jest znany, pewnie podatki i inne opłaty. Natomiast rzecz polega na tym, że wydaje się, że tego typu regulacja jest oczywiście doraźna i dobra i ona taka musi być na tę okoliczność. Szkoda, że mówimy o lutym, a nie mamy wrzesień poprzedniego roku przed sobą, zimę. Ale z drugiej strony wydaje się też, że warto byłoby przeanalizować kontekst po prostu pozyskiwania tej energii, jakby budowania ciepła. To jest sytuacja, w której tak naprawdę, a widzimy to wszędzie, jest też taka skłonność do tego, aby producenci nieco więcej zarabiali. Skoro w tej chwili rząd się zdeklarował, że będzie płacił, czy dopłacał dla producentów w zasadzie energii, czy też energii cieplnej dodatkowe środki, to istnieje taka pokusa, aby o tę cenę nie dbać, aby ją wywindować. No już tutaj nie wspomnę o tym, że tutaj kolosalne zyski uzyskują w tej chwili przedsiębiorcy, którzy zajmują się dystrybucją węglowodorów generalnie i wydaje się, że też warto by się temu bardzo przyjrzeć, bo na koniec dnia rachunek i tak zapłacimy wszyscy. Co nie zmienia postaci rzeczy, że jest to cenna, bodaj niezwykle poważna i potrzebna inicjatywa.
No właśnie, jeśli tutaj to, o czym pan wspomniał, weźmiemy pod uwagę, że padają małe rodzinne restauracje, małe knajpki, które też dawały zatrudnienie, no to sytuacja jest już poważna, a padają z powodu bardzo wysokich cen energii. No zobaczymy, co się zmieni. Wczoraj zapadła decyzja w Orlenie, przecenił gaz o 19% dla małych i średnich firm, na ile to pozwoli nie zbankrutować takim mniejszym rodzinnym firmom. No miejmy nadzieję, że więcej się utrzyma przy życiu i będzie też zatrudniało inne osoby. Zmieniamy temat. W aptekach, i to nie tylko w Polsce, brakuje niektórych leków, zwłaszcza antybiotyków i leków przeciwwirusowych, ale też i takich na cukrzycę. Do Polski po leki przyjeżdżają Czesi. Wczoraj pojawiła się, czy kilka dni temu, informacja, że belgijscy aptekarze niektóre leki produkują sami we własnym zakresie, gdzieś tam w laboratoriach przy aptekach. Jak podaje portal polsatnews.pl, na początku grudnia na liście brakujących w aptekach preparatów umieszczone były 23 substancje, a w połowie grudnia było to już 40 preparatów. W połowie stycznia ta liczba zbliżyła się do 100. No nie chcę nawet się zastanawiać, ile w tej chwili brakuje. Co się dzieje z lekarstwami? Gdzie się one podziały? I no tak jak mówimy, to dotyczy nie tylko Polski, chociaż tak jak obserwuję, to Polska sobie całkiem chyba nieźle radzi, ale problem jest.
Problem jest pewnie z kilku powodów. Po pierwsze, wydaje się, że zostały zakłócone w związku z pandemią te połączenia handlowe, które akurat jeśli chodzi o produkcję leków, no wywodzą się z tej okoliczności, że te substancje czynne są produkowane nie na kontynencie europejskim, z Bóg wie jakiego powodu, ale przeniosły się po prostu gdzieś do Azji, do Indii. No i ten problem po prostu w tej chwili widać, i to widać bardzo w jaskrawy sposób. Bardzo proste leki w sumie, do których przyzwyczailiśmy się, antybiotykowe, gdzie rutyny postępowania lekarzy, często po prostu właściwi lekarze no nie wyobrażają sobie, żeby ten proces leczniczy nie uwzględniał użycia antybiotyków, i oto okazuje się, że nie zastanawiając się wcześniej, że produkcja tych leków tak naprawdę odbywa się dziesiątki tysięcy kilometrów dalej, gdzie te substancje czynne są w dużych ilościach, masowych ilościach produkowane. I myślę, że to jest główna przyczyna. A pewna niefrasobliwość, która powinna nauczyć nas wszystkich, że to, co jest najpotrzebniejsze, powinno się znajdować pod ręką. No i ta sytuacja w Polsce powinna być natychmiast zaopiekowana. Mamy znakomite tradycje w zakresie produkcji leków. W czasach głębokiej komuny uchodziliśmy za jednego z lepszych producentów i dużego producenta. Pozostały resztki tych ciągów technologicznych. Trzeba to po prostu natychmiast odtworzyć.
Cały czas w praktyce uczymy się tego, co odmienialiśmy przez ostatnie 3 lata, przez wszystkie przypadki, czyli zerwane łańcuchy dostaw. To jest pokłosie nadal tych zmian pandemicznych i tego rodzaju zaskoczenia będą nas czekały. No, nie dalej, jak kilka miesięcy temu wybuchła, no nawet nie ciężko powiedzieć afera, bo za tym już poszły bardzo konkretne zmiany strategiczne, polityczne na całym świecie, na rynku półprzewodników. Znowu, bardzo daleko stąd, kluczowe, strategiczne dla gospodarki towary. No, rynek farmaceutyczny podobnie. Tutaj w Polsce nie widzimy tego, że jakby trochę czujemy, że pandemia się skończyła. Natomiast patrząc globalnie, ona się nie skończyła w tym sensie, że raz, że mamy obniżoną odporność i wzrost zachorowań na grypę w Polsce, czyli zwiększone zapotrzebowanie na leki, nie tylko na grypę oczywiście. Z drugiej strony mamy falę zachorowań w Chinach, no, które
ogromną,
produkują
sobie,
także
ogromną
na własne potrzeby i konsumują te leki, nie mogąc ich eksportować.
Mm-hmm. Też się tak zastanawiałam, no tutaj jeszcze dopowiem, że kraje azjatyckie odpowiadają za 95% produkcji preparatów, z których powstają leki. No i też się zastanawiam, jak to jest możliwe, że się aż tak uzależniliśmy, ale widać, że dostrzega to powoli Europa, która i Unia Europejska, która pracuje nad przepisami, które mają to zmienić, bo trwa proces wdrażania strategii farmaceutycznej dla Europy. Ta strategia została opracowana w listopadzie 2020 roku. Mamy 2023 i dopiero się mówi, że ona będzie wdrażana. Na ile panów zdaniem, jeśli zostanie wdrożona, na ile szybko jesteśmy w stanie odczuć zmiany?
To nie jest taki prosty schemat działania. To potrwa wiele lat. Posiadając receptury, trzeba stworzyć nowe ciągi technologiczne i one są w tej chwili w takim wysokim standardzie, high standardzie realizowane. To jest bardzo trudna sprawa. Niemniej jednak Polacy, w Polsce zaszyte są wartości i doświadczenie, które warto w tej chwili wykorzystać i być może znowu stać się liderem w zakresie produkcji, a nie tylko konfekcjonowania leków dla całej Europy, być może dla świata. Mamy w rękach państwowych kilka jeszcze ośrodków, kilka fabryk farmaceutycznych, które czekają na taki moment. Natomiast pewnie będzie to trwało kilka lat. Ja przewiduję, że około 3 do 5 lat.
Mhm. W kontekście tych możliwości polskich produkcyjnych i tego know-how, które już mamy, a które też powinniśmy i pewnie będziemy rozwijać, ja bym zwrócił uwagę na to, że to jest czas teraz, żeby zadbać o miejsce Polski w tej strategii. Znaczy,
no mamy uczestniczyć, dobre firmy, które mogą pociągnąć.
Tak, tak.
To.
Bardziej mi chodzi o to, że na poziomie politycznym, ponieważ ta strategia będzie się wykluwać i różne interesy, różne koncerny farmaceutyczne, które największe oczywiście nie mają siedziby w Polsce, będą decydować o jej kształcie. No to jest duże wyzwanie też przed służbami MSZ-u polskiego, żeby zadbać o polski interes.
Ja tylko Państwu tutaj przypomnę, że na czym polega ta strategia. Ona ma zapewniać pacjentom w całej wspólnocie europejskiej dostępu do przystępnych cenowo leków. Przepisy mają wspierać konkurencyjność i innowacyjność. No i także jest mowa o dywersyfikacji produkcji produktów leczniczych i łańcucha dostaw, aby uniezależnić europejski rynek farmaceutyczny od pozaunijnych producentów i dostawców. No tutaj to, o czym wspominał pan Bogusław Wieczorek, właśnie kwestia dywersyfikacji produkcji tych produktów leczniczych. Tutaj mamy szansę zadbać o to, żeby jakaś znaczna część tej produkcji odbywała się też w Polsce.
W moim odczuciu jest to na wyciągnięcie ręki. Naprawdę mądre zarządzanie tym projektem może naprawdę pokazać Polskę w bardzo wysokiej jakości, jeśli chodzi o tę aktywność.
A jak tak panowie obserwują informacje napływające z zagranicy a propos braku dostępności leków i porównują z tym, jak jest w naszym kraju, jak waszym zdaniem Polska wypada na tym tle?
No, mnie się wydaje, że trzeba uwzględnić jeszcze pewną skłonność do przesady, którą nasze społeczeństwo w naturalny sposób jakoś posiadło. Być może to jest kwestia suplementów, dostępności suplementów i tak dalej. No i z tej racji po prostu odczuwamy naturalny niedobór tych substancji szerzej leków. Natomiast wydaje mi się, że ta kwestia zostanie doraźnie zaopiekowana w taki sposób, że nie będzie to jakąś katastrofą. No niemniej jednak po prostu też powinniśmy sobie jakoś wyedukować młodych ludzi, aby nie nadużywali niepotrzebnie leków, o których mówimy, a one są dość proste w kontekście, może inaczej, nie tyle proste, ile powszechnie przeprowadzona została edukacja używania tych leków, moim zdaniem, ponad miarę.
Mhm. Zawsze takie informacje działają jak samospełniająca się przepowiednia. Znaczy, jeśli w mediach jest informacja, że brakuje leków, to tym więcej ludzi rusza do aptek i wykupuje leki, których nie starczy dla kolejnych klientów czy pacjentów. No myślę, że na pewno warto obserwować to, co się dzieje, ale z rozsądkiem i spokojnie właśnie. Nie kupować więcej niż trzeba. Spokojnie.
Ja mam swoją teorię a propos braku jednego, szczególnie z leków na cukrzycę, bo się okazuje, że odkryto cudowne działanie poboczne, bym powiedziała, czyli dosyć szybkie odchudzanie i to wygląda naprawdę imponująco, jak się na niektórych znajomych popatrzy. Dlatego może opanujcie się, ludzie, bo lek na cukrzycę potrzebny jest ludziom, którzy są chorzy na cukrzycę nie odbierajcie
zawsze im. Warto powiedzieć o skutkach odległych tego używania tego typu leków. Każdy lek jest pewną substancją chemiczną, która w jakiś tam sposób działa na organizm i warto trochę przestrzec te osoby, które tak niefrasobliwie korzystają z tego, aby się zastanowiły, czy przypadkiem nie będzie jakichś odległych skutków używania, czy nadużywania takich leków.
No też weźmy pod uwagę, że to nie jest lek taki do kupienia z marszu. Ktoś te leki wypisuje, recepty na te leki, więc tutaj też o pamiętanie
no, ale na końcu,
się.
Na koniec dnia jest to zawsze biznes.
Jest to zawsze biznes. To prawda, to fakt. No niestety pieniądze rządzą światem. No i na koniec dzisiejszej audycji przykra w sumie informacja, bo coraz więcej kradniemy w sklepach. W ubiegłym roku doszło do 476 tysięcy przestępstw o charakterze kryminalnym. To ponad 8 tysięcy więcej niż w poprzednim. Plagą są kradzieże, a ze sklepów najczęściej zabierane bez płacenia są głównie alkohole i drogie kosmetyki. Choć też są kradzieże tłumaczone biedą, donosi wczorajsza Rzeczpospolita. Ja tutaj z rozmowy z przedstawicielami handlu wiem, że w naszym kraju takim produktem hitowym, jeśli chodzi o kradzieże w sklepach, jest masło. Co się dzieje? Dlaczego Polacy zaczynają kraść? Dlaczego to dochodzi do plagi? Czy to inflacja jest z tym związana?
Tak mi się wydaje, patrząc statystycznie i w dłuższym horyzoncie czasowym, zawsze wzrost inflacji czy wzrost cen powoduje zachowania, jakby zwiększa te zachowania przestępcze. Pytanie, czy te kradzieże nie są związane z biedą? Znaczy, jak rozumiem, ten, kto opisuje te statystyki na kradzieże związane z biedą, właśnie wskazuje na takie, które dotyczą masła czy chleba. Natomiast no to już, jeśli tylko tego by dotyczyły kradzieże, to byłoby bardzo źle. W sensie to już jest tak naprawdę, jeśli ktoś kradnie, żeby nie być głodnym, to już jest bardzo źle. Nazwałbym, nie wiem, może trochę przewrotnie te kradzieże, które się odbywają takimi aspiracyjnymi, czyli to są kradzieże jakichś alkoholu i perfum, które no pewnie czasami trafiają po prostu do drugiego obiegu. Co nam pozostaje? No, na pewno zwiększenie nakładów na służby mundurowe. To niestety trzeba w ten sposób też na to patrzeć. A z drugiej strony no, uspokojenie sytuacji w gospodarce, która nie jest zła, zresztą praca jest. Więc jeśli
no więc
ktoś...
właśnie.
No, ale myślę tutaj o tych rodzajach kradzieży. Trudny temat. Natomiast z doświadczenia wiem i ze słyszenia popularnie rzecz ujmując, że zwiększyły się kradzieże na tak zwanej prowincji w odniesieniu chociażby do domków wypoczynkowych, letniskowych i tak dalej. To są też fakty, więc wydaje mi się, a przez wiele lat tego typu procederów nie było albo były incydentalne. Natomiast w tej chwili, i o tym się mówi, ta ilość kradzieży się zwiększyła, a to oznacza prostą sytuację przełożenia tego jednak na efekt jakichś potrzeb takich podstawowych do zaspokojenia. No cóż, wydaje się, że kwestia, nie wiem, starego telewizora, czy czajnika, czy jakichś takich dóbr turystycznych nie jest już tak atrakcyjna w kontekście kradzieży, a jednak okazuje się, że jest. Więc ja myślę, że tutaj trzeba wyciągnąć takie szersze wnioski i rzeczywiście również i ten temat zaopiekować. To jest jakiś przymiar sytuacji, w której się znaleźliśmy. Jest kryzys, trzeba po prostu się do tego odnieść również w ten sposób, że te kradzieże są jakimś miernikiem sytuacji, w której jesteśmy.
A jak traktować te kradzieże, które są popełniane z powodu biedy, właśnie kiedy są kradzione te podstawowe produkty? Z jednej strony no, wzywanie policji to jakby jest no, normalne, doszło do kradzieży, ale z drugiej strony, czy w tym momencie taki policjant nie powinien wezwać kogoś z opieki społecznej, żeby danej osobie pokazać, że można żyć inaczej, pokazać jej drogę ratunku jakąś. Bo jeśli kradnie tak podstawowe produkty, to znaczy, że jest źle, że nie ma na to pieniędzy.
Wydaje się, że tutaj wymiar sprawiedliwości szeroko pojęty, począwszy od tych najniższych poziomów wymiaru sprawiedliwości, powinien wypracować jakąś praktykę w tym zakresie. Policja raczej nie. Policja nie jest, to chyba że prewencyjne jakieś działanie. Natomiast zdecydowanie trzeba poddać to pod osąd społeczny, w tym mam tu na myśli oczywiście wymiar sprawiedliwości i ta praktyka sądowa wydawania orzeczeń w tego typu sytuacjach powinna być wypracowywana w zależności od sytuacji.
Ja bym powiedział, że ten system istnieje i tutaj trochę stanę w obronie wymiaru sprawiedliwości. Nikt nie twierdzi, że to jest system idealny. Oczywiście, że nie, dalece mu do ideału, ale też jakby ta wiedza powszechna, wiążąca się trochę z tymi skazywaniem ludzi za kradzież batonika w sklepie i tak dalej, no to są takie trochę sytuacje zupełnie medialne, trochę dalekie od rzeczywistości. Opieka społeczna w Polsce działa, sądy najczęściej nie skazują osób, które jakby z wyjątkowych sytuacji dokonują drobnych przestępstw, właśnie raczej kierując ich w stronę jakiejś pomocy systemowej.
No nie dalej, ja wczoraj sytuację, którą przeżyłem, a mianowicie młody człowiek, na pewno niepełnoletni, podszedł do nas, do mnie i do żony, prosząc o pieniądze na wodę, po prostu na wodę. No dobrze, że podszedł, dobrze, że się ośmielił po prostu zaczepić nas na ulicy. Natomiast nie wszedł do sklepu i tej wody nie ukradł. No więc ta sytuacja też jest miarą tej takiej jakiejś ogólnej sytuacji w Polsce i, no i wymaga rzeczywiście od nas wszystkich jakiegoś uwrażliwienia na to, co nas otacza wokół, no ale też wymaga od instytucji państwowych no stosownego podejścia do tych czasów, które mamy wokół siebie.
No tak, bo chodzi też o ten przepływ informacji. Nawet jeżeli sprawa otrze się o sąd, to żeby już przy okazji jakaś organizacja społeczna była powiadomiona, że tu ta osoba ma problem i trzeba jej pomóc, wskazać drogę, ścieżki, jak może wyjść z tych swoich kłopotów. W styczniu, jak już jesteśmy przy sprawie związanych ze sklepami też i konsumpcją, poprawiły się obecne i przyszłe nastroje konsumenckie. Wprawdzie ten wskaźnik cały czas jest na minusie, wynosi tam minus 38, ale był o prawie 4 punkty procentowe wyższy niż do poprzedniego miesiąca. Skąd poprawa nastrojów?
Z pogody, ja bym powiedział.
Chyba nie tej na Pomorzu.
Nie. Myślę, że mamy dużo szczęścia, że zima jest łagodna w tym roku póki co. Bardzo możliwe, że w przyszłych podręcznikach historii to będzie jedna z tych historii, kiedy pogoda zmieniła dzieje świata, dzieje wojny.
W Rosji jest zimno na szczęście.
Dokładnie, w Rosji jest bardzo zimno, w Europie jest bardzo ciepło. No tylko się cieszyć, no i konsumenci też się cieszą, znaczy to faktycznie w tych badaniach wychodzi.
Cały czas odreagowujemy pandemię, tak mi się wydaje.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Roman Walasiński, prezes Swissmed, i Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Business. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Spokojnego weekendu.
Do usłyszenia.